Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF FM i w Radiu RMF 24 jest profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Pani profesor, pani rozumie ten mechanizm finansowania zbrojeń, który proponuje prezes Adam Glapiński?
Tak.
Rozumie pani, to on jest egzotyczny, niebezpieczny, jakby pani go nazwała?
To nie jest żaden mechanizm.
Ale to znaczy, że tam nie ma pieniędzy?
Nie. To jest trochę taka sytuacja, że mówimy o rachunkowości banku centralnego, co jest tematem, na którym nie zna się większość ludzi zajmujących się polityką pieniężną, bo to już jest bardzo szczegółowy, konkretny obszar. I teraz nagle stało się to obszarem dyskursu publicznego i biedni państwo, macie coś z tego zrozumieć.
Dokładnie, dokładnie.
Ale no, najprostszy sposób, bo szukałam sposobu, żeby to tak najbardziej intuicyjnie przedstawić. Kiedy bank centralny ma jakiekolwiek aktywa, może dokonywać wyborów, jakiego rodzaju to są aktywa i rzeczywiście to jest w gestii zarządu, to ma dwa sposoby, są dwa sposoby, żeby te aktywa, zmiana ich wyceny znalazła się w wyniku finansowym. Jeden, kiedy dokonuje transakcji, wtedy to widać w zysku, w rachunku zysków i strat.
Jak sprzedaje złoto na przykład?
Kiedy kupi, sprzeda jakiekolwiek aktywa, dostanie odsetki od aktywów, złoto nie przynosi odsetek, ale drugi, kiedy się zmienia jego wycena rynkowa, to trafia do kapitałów.
Ale pani profesor, żeby to skrócić.
Czyli nie trzeba sprzedać, żeby w księgach NBP zmiana wartości złota znalazła swoje odzwierciedlenie.
Czy to w takim razie, to co proponuje Adam Glapiński, to jest sztuczka księgowa?
Wszystko, co powiedział pan prezes Adam Glapiński wczoraj na temat tego, jakie ma możliwości, miał bardzo luźny związek z faktami, ale nie powiedziałabym, że jest sztuczką księgową.
Ale to znaczy, czy z tego da się sfinansować armię, tak powiem?
Tylko kiedy? I w jakiej kwocie?
Czyli to nie znajdziemy aż 190 miliardów złotych, rozumiem, w tym...
No na pewno nie w 26 i na pewno nie w 27.
Profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, jest gościem rozmowy o 7. Słuchaczom RMF FM bardzo dziękujemy, ale będziemy kontynuować nasze spotkanie w Radiu RMF 24. Pani profesor, pani mówi, że tego się nie da zrobić szybko, to znaczy dlatego, że zysk NBP trafi do budżetu państwa dopiero w połowie 2027, dlatego?
To jest optymistyczny scenariusz.
Optymistyczny, bo zysku może nie być, czy dlatego, że tak późno może trafić zysk?
Optymistyczny dlatego, że to jest najwcześniejszy moment, kiedy jakikolwiek zysk mógłby być wykazany. Pan prezes wczoraj powiedział, że coś wynika z ustawy. Wszystko to, co mówił, że wynika z ustawy, nie wynika z ustawy. To jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Ja rozumiem, że
Rady Polityki Pieniężnej czy zarządu banku?
Jeśli chodzi o zysk i przekazanie jego do budżetu, jedynym dysponentem w tej sprawie jest Rada Polityki Pieniężnej.
Czyli to pani miałaby decydować między innymi o tym, czy ten zysk będzie przekazany, czy nie, tak?
Z dużym naciskiem na między innymi.
Rozumiem, dobrze. I co dalej? Pani mówi, że prezes, to co powiedział, nie do końca się zgadza z rzeczywistością.
Tak, więc żadne kwoty, które wczoraj padły, poza prawdopodobnie liczbą ton, bo w tej sprawie trudno mi weryfikować, no nie są prawdą. On opowiadał jakieś takie bajki, które miały stworzyć jakieś wrażenie w państwu, w słuchaczach, w odbiorcach, w komentatorach. Ale no dowolne pytanie, które gdyby pozwolił sobie zadać jakiekolwiek pytania, zorganizował konferencję prasową, trwała ponad godzinę, pytań były dwa. Dowolne pytania już natychmiast pokazują, że to tak nie działa. Wczoraj zapytali jej dziennikarze rynkowych mediów, w jakim tempie i tak dalej mógłby, no to już od razu nie było o całym złocie, tylko jakiejś małej liczbie ton i że jesteśmy natychmiast gotowi. Tak, to cytat z pana prezesa, ale natychmiast gotowi jesteśmy do zawierania transakcji. Załóżmy, że dokonalibyśmy tych transakcji dziś. Nie wiemy, jaki będzie wynik finansowy ze standardowych operacji Narodowego Banku Polskiego na koniec 26 roku. Więc nawet nie wiemy, ile trzeba tych transakcji dokonać, żeby pokryć tę stratę.
Ale jeżeli dobrze zrozumiałem prezesa, to on mówi tak, przekładając to z bankowego języka na polski. Sprzedaje złoto, zamienia to na dewizy. Ten nadwyżkę...
Proszę w ogóle tego nie słuchać, to jest bla, bla, bla. To w ogóle nie ma znaczenia.
To nie ma znaczenia.
Powiedzmy, że wypracujemy na transakcjach, jakie by te transakcje nie były, to nie ma znaczenia. Tam mogą krasnoludki biegać. Powiedzmy, że wypracujemy na tych transakcjach na przykład 10 miliardów złotych.
No tak.
I powiedzmy, że na koniec grudnia tego roku okaże się, że strata z innych obszarów działalności banku łącznie wynosi na przykład 20 miliardów złotych. To cały czas jesteśmy minus 10. To jak przekazać wypłatę z zysku?
No to jak ja rozumiem stanowisko prezesa, to on mówi tak, zróbmy taką ustawę, żeby nie było konieczności najpierw pokrywania straty Banku Centralnego, tylko od razu przekazujemy ten zysk wypracowany do budżetu państwa.
No ale nie ma takiego zysku, że tu jest jeden obok z jednych transakcji, a tam jest strata obok z drugich transakcji. Ale gdyby chcieć takie coś zrobić, to w tym celu trzeba zmienić politykę rachunkowości. To jest taki dokument, który przyjmuje każda instytucja, która mówi o tym, jak się prowadzi księgi. Może pan zgadnąć, ma pan 3 szanse, kto musi zatwierdzić zmianę polityki rachunkowości i jak często można to robić? Raz w roku Rada Polityki Pieniężnej. Czyli gdybyśmy chcieli tak całkiem wyłączyć, że te transakcje na rezerwach to nie wchodzą w wynik finansowy, mimo że na dzisiaj w księgach wchodzą w wynik finansowy, czyli w ten zysk roczny. No to w grudniu tego roku Rada musi zatwierdzić zmianę w planie rachunkowości i będzie on obowiązywał dopiero na 27, więc pierwsza wypłata z tego rodzaju zysku mogłaby być dopiero w 28.
Z tych gdyby pieniędzy, była. o którym mówi Adam Glapiński.
Gdyby to jakoś chcieć rozdzielać. Ale podkreślam, w głowie mamy komórki, które biegają między lewą a prawą półkulą, a pieniądze dlatego są takie przydatne w życiu, że nie są napisane, z których pochodzą transakcje.
Ale pani profesor, słucham też profesora Kołodki czy profesora Marka Belki. Oni mówią, ta operacja jest do zrobienia.
No jest do zrobienia, ale w 28 roku najwcześniej.
Czyli bardziej chodzi nie tyle o to, czy ta operacja jest wykonalna, tylko bardziej chodzi o czas, kiedy dostaniemy te pieniądze.
No i kwotę.
A pani mówi właśnie, dlaczego pani mówi, że ta kwota jest wątpliwa?
Dlatego, że jak mówię, nie wiemy, jaki będzie wynik finansowy NBP z podstawowej działalności w 26 roku, żeby wiedzieć, ile tych transakcji trzeba przeprowadzić, żeby wiedzieć, ile na nich trzeba zarobić, żeby był jakikolwiek zysk. Dziś tego nie wiemy. Powiedzmy, że wiedzielibyśmy to bliżej listopada czy grudnia, no ale cały czas to nie będzie możliwe do przekazania, w sensie najwcześniej, powiedziałam w maju 27, bardziej prawdopodobny maj 28 i kwota, która byłaby do przekazania, też jest na dzisiaj zupełnie nieznana.
A czy to by się wiązało z jakimś niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o gospodarkę kraju?
Państwo dziennikarze, państwo często pytacie o coś takiego. Jest bardzo wiele sposobów, na które rozmaite decyzje pana prezesa szkodzą naszej codziennej gospodarce i szkodzą państwu. Ale nie ma niebezpieczeństwa. Ja nie wiem, czy to jest łatwo zrozumieć rozróżnienie między tymi dwiema sprawami, a chodzi mi o to, że nie ma takiego sprawstwa, żeby coś tak naprawdę komuś zaszkodzić.
Czyli ta decyzja nie wpłynęłaby aż tak bardzo, rozumiem, na gospodarkę, znaczy nie spowodowałaby, mogłaby gospodarka pójść w innym kierunku, dobrze panią zrozumiałem?
Znaczy, nasza gospodarka to jest gospodarka bardzo dużego kraju, w którym bardzo wielu ludzi chodzi codziennie do pracy i ciężko pracuje. Jeden człowiek, nawet na czele instytucji, organów władzy publicznej, nie jest w stanie tego tak łatwo zmienić. Ale też chciałabym podkreślić, że, bo pan prezes opowiada, że to złoto jest takim bezpieczeństwem i w ogóle. No to świetnie nam pomogło, kiedy się złoto osłabiał w 2020 w pandemii i w 2022 w wojnie. Tak? Znaczy, to są wszystko bajki z mchu i paproci. Jesteście państwo narażeni każdego dnia na z grubsza takie same ryzyko, czy tych ton złota będzie 3 więcej, 300 więcej, czy 3000 więcej. To nie ma żadnego znaczenia. To w ogóle najpierw została zbudowana legenda o złocie, teraz jest zbudowana legenda o tym, że z tego złota można dowolne rzeczy zrobić. Ani jedna, ani druga nie ma styczności z faktami.
No. Ale jak taki Kowalski siedzi, ja siedzę, taki Salak siedzi, patrzy na to złoto, o którym
mówi.
I mu
się dolarki w oczach pojawiają.
Tak, i mu się dolarki w oczach pojawiają i zastanawia się, no dobra, sprzedamy trochę, to będzie na czołgi, na armaty, które są potrzebne.
W 28.
Nie wcześniej. A ten pomysł jest uzasadniony ekonomicznie?
Co to znaczy uzasadniony?
No właśnie, to pytanie, czy on jest, czy to się nie przełoży na ekonomię kraju?
Proszę pana, zarządzanie rezerwami jest w gestii zarządu. Niech zarząd się tłumaczy z tego, jakie ma uzasadnienie dla podejmowanych decyzji. Ja zwrócę tylko państwa uwagę, że najpierw tych ton miało być 200, bo tyle mają wszyscy inni. To jest 2019, kiedy pan prezes sprowadził 100 ton do Polski, bo tak będzie bezpieczniej. Więc sprowadził te 100 ton do Polski, żeby było bezpiecznie, mieliśmy wtedy około 220. Potem się nagle pojawiło 20% rezerw, co jest samo w sobie durnym celem, bo jak wartość złota spada, to trzeba dokupować. No, znaczy w sensie niemądre to jest. Mhm. Potem 20 stało się 30%, równie niemądre, tylko większa liczba, a następnie pojawiła się 500 ton, 550 ton, 700 ton. A na końcu wychodzi wczoraj pan prezes i mówi, że on od zawsze chciał mieć 700 ton złota. No, prawnicy nazywają to coś takiego wyjaśnieniem potrzeby chwili. I teraz wszystkie rzeczy, które jakby padają w tej sprawie, to są takie same bajki z mchu i paproci. Ludzie lubią złoto, lubią myśleć o złocie, lubią myśleć, że Polska ma dużo złota. I to jest taki sentyment, na którym pan prezes gra tyle razy, ile potrzebuje, ile mu się chce.
No dobrze, ale czy my to złoto w jakiś sposób możemy wykorzystać, czy nie? Czy ono musi zostać w sejfach?
Złoto jest jednym z aktywów, które posiada w imieniu wszystkich Polaków, którym dysponuje w imieniu wszystkich Polaków Narodowy Bank Polski. Chce pan te rezerwy wykorzystać? Gdyby chciał pan te rezerwy wykorzystać, to jedyna na dzisiaj taka przetestowana i znana gospodarcza ścieżka to jest wejście do strefy euro. Wtedy my nie potrzebujemy tyle rezerw, bo nasz wkład do europejskiego systemu banków centralnych będzie tylko proporcją naszej gospodarki do strefy euro, a resztę dysponuje rząd. I to jest w sensie prawnym ścieżka przećwiczona. W pozostałych przypadkach trzeba sobie jakąś ścieżkę wymyślić. Ale ponieważ NBP tylko dysponuje tymi środkami w imieniu obywateli, no to są to środki obywateli, czyli są państwa. A państwo wybieracie rząd, a nie prezesa NBP.
Ale z tego, co pani mówi, to rozumiem, że dobrze, że mamy aż tyle złota.
Nie.
Znaczy, mamy go za dużo, pani zdaniem?
Decyzja, bo teraz rozmawiamy o dwóch kwestiach. Jedna to jest, jak dużo mamy rezerw. Czy mamy ich za dużo, czy za mało. Rozumiem, że są ekonomiści, którzy mają jasny pogląd w tej sprawie. Ja do nich nie należę. Znaczy nie chodzi, mi chodzi, że nie mam poglądu, ale ponieważ nie leży to w moim mandacie, a chwilowo jestem ograniczona mandatem, to nie będę się w tej sprawie publicznie wypowiadać. Druga kwestia to jest, jak te rezerwy są alokowane, co w dolar, co w instrumenty przynoszące odsetki wyrażone w dolarze, co w euro, co w jakichś innych walutach, a co w takim aktywie jak złoto. Złoto jako aktywo ma następujące własności, a nie przynosi żadnych odsetek. Czyli jak kupi pan jakiekolwiek obligacje denominowane w dowolnej walucie, to na konto NBP regularnie wpływają odsetki. Kupuje pan złoto, nie wpływają żadne pieniądze.
Ale mogę sobie patrzeć, jak rośnie na giełdach.
No albo może pan patrzeć, jak sobie spada na giełdach. Każde ryzyko, każde aktywo jest ryzykowne. I oczywiście, że te cykle mogą być dłuższe. W przypadku złota, ten, który mamy, trwa już kilka lat. Ale każdy, kto zajmuje się wyceną aktywów, powie panu, że żadna cena aktywów nie jest dana raz na zawsze, dlatego one się nazywają aktywami. Chce pan mieć cenę daną raz na zawsze, kupuje pan dobro fizyczne.
Czyli dzisiaj patrząc na program SAFE, nazwijmy go ten europejski i ten proponowany przez Adama Glapińskiego, to pani mówi, że ten proponowany przez Adama Glapińskiego jest bardziej ryzykowny?
Ja powiem, że nie należy do mojego mandatu komentowanie decyzji, które są w gestii rządu. I bardzo się dziwię członkom Rady Polityki Pieniężnej oraz prezesowi NBP, że rozszerzają sobie dany ustawą mandat.
To jeszcze zapytam o to, czy bez zgody Rady Polityki Pieniężnej prezes Glapiński może wykonać tę operację, o której mówi?
Transakcje na rezerwach, tak. To są w gestii zarządu. Potrzebuje większości zarządu, czy jaki to mają protokół. Czy jest w stanie po tych transakcjach te pieniądze mogą trafić gdziekolwiek dalej? Nie.
Czy uważa pani, że dzisiaj w Radzie Polityki Pieniężnej byłaby zgoda, gdyby prezes doprowadził do wykonania tych operacji, o których mówi, byłaby zgoda na przekazanie tych rezerw do przekazanie tych zysków z rezerw do budżetu państwa?
To są zyski z zarządzania rezerwami. Ja nie umiem, w sensie nawet nie będę hipotetyzowała, czy członkowie Rady będą za, czy przeciw. Ich kalkulus, ich rachunek jest podyktowany bieżącym dyskursem politycznym, który jest dynamiczny i ja nie będę go zgadywała.
A czy pani zdaniem Europejski Bank Centralny wyraziłby na to zgodę i czy potrzebna jest zgoda Europejskiego Banku Centralnego?
Chciałabym tylko powiedzieć, że do maja 2028, gdyby to był ten horyzont, będzie też inny skład Rady.
A wracając do mojego pytania o Europejski Bank, czy Europejski Bank Centralny musi w jakiś sposób zająć stanowisko, musiałby zająć stanowisko wobec tej operacji, bo prezes Adam Glapiński mówi, niepotrzebna jest żadna zgoda Europejskiego Banku.
Znaczy, bardzo bym się zdziwiła, gdyby ABC się wypowiadało w tej sprawie. Jesteśmy państwem suwerennym, sami zarządzamy własnymi rezerwami. Jedyne co, to musimy się trzymać standardów, które sami żeśmy podpisali, czyli na przykład standardów polityki rachunkowości właściwej dla banków centralnych.
Ta operacja, ewentualna operacja na złocie, to by była operacja, która by mogła wstrząsnąć jakoś finansami państwa, czy nie?
Zadaje mi pan to pytanie po raz drugi w tej samej postaci. Powtarzam, bardzo duża gospodarka, bardzo dużo ludzi chodzi codziennie do pracy i tam ciężko pracuje. Jeden człowiek nie jest w stanie tego zmienić.
Pani profesor, kiedy pani usłyszała o tym pomyśle po raz pierwszy?
To jest pytanie, znaczy w sensie ja nie chcę odpowiedzieć na to pytanie. I powiem panu dlaczego, czy państwu też wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że życie z panem prezesem przypomina rok 1984. To znaczy, nic, co jest faktem i ty pamiętasz, że jest faktem, za chwilę może się nie okazać faktem i stanie przed tobą większość członków Rady i powie, tak, tak, właśnie tak było, jak prezes mówi, a nie tak, jak ty mówisz. Więc ja w ogóle nie chcę wchodzić w ten dyskurs, to nie ma znaczenia. Mogę panu powiedzieć, kiedy pierwszy raz usłyszałam, że SAFE jest do niczego.
Kiedy?
Na styczniowym posiedzeniu Rady.
Dopiero wtedy, czy aż wtedy? Czy już wtedy?
Jeszcze wtedy nie było SAFE-u.
Już wtedy usłyszała pani, że SAFE jest do niczego. To powiedział prezes Adam Glapiński.
Wielu członków RPP, którzy czują się związani na poziomie własnych deklaracji z konkretną w Polsce opcją polityczną.
To jest w takim razie czysta polityka, czy to jest ekonomia?
Żeby się zajmować ekonomią, trzeba się na nie znać.
Kto się nie zna, pani profesor?
Znaczy, ja powiedziałam to, co chciałam powiedzieć.
Pani profesor, czy pani myśli, że ta obniżka stóp procentowych, o tym teraz porozmawiamy jeszcze przez chwilę, to była ostatnia obniżka w tym roku?
Znów nie odpowiem na pana pytanie, a teraz wyjaśnię czemu. W warunkach dużego niepokoju, a sam początek sporego konfliktu na Bliskim Wschodzie z dużą zmiennością cen rozmaitych aktywów, w tym w szczególności cen nośników energii, to nie jest moment na dokonywanie dostosowania instrumentów polityki pieniężnej. To jest moment na powiedzenie, że bardzo poważnie traktujemy swój mandat i co by się nie działo, będziemy pilnowali, żeby ceny były w celu. I tu postawię kropkę.
Ale to pilnowanie, ja będę ciągnął za język, panie profesor. Tak spróbujemy w takim razie jeszcze parę chwil porozmawiać na ten temat, bo to jest istotne dla ludzi, bo to są nasze portfele i nasze pieniądze. Wyobraźmy sobie, że ten konflikt potrwa dłużej, że ta niestabilność na Bliskim Wschodzie będzie trwała dłużej, że ceny paliw będą rosły. Czy wtedy będzie trzeba dokonać jakichś ruchów, jeśli chodzi o politykę monetarną?
Tego rodzaju hipotetyzowanie wszyscy państwo teraz przeprowadzacie. Jedyne, co ja powinnam odpowiadać w tej roli, którą mam przez jeszcze 2,5 roku, to jest, że naszym podstawowym mandatem jest dowieść państwu tak dużą stabilność cen, jak tylko będziemy w stanie. I to jest naprawdę bardzo ważne, żeby w takich sytuacjach ten komunikat był bardzo prosty, żeby nie było dyskusji o tym, czy ktoś prognozuje, że wydarzy się to, a ktoś inny prognozuje, że wydarzy się tamto, a zdecyduje rząd to, a zdecyduje ktoś inny tamto, a uruchomią rezerwy, nie uruchomią rezerw. To nie są decyzje w naszej gestii. W naszej gestii jest odpowiadać na te bezpośrednie zagrożenia w jednym konkretnym obszarze, stabilności cen. Na razie fatalnie nam poszło dowiezienie tego celu przez ostatnie bardzo wiele lat. Ostatni raz inflacja była w celu 6 lat temu. To jest naprawdę, dzieci poszły do szkoły, nie żyły jeszcze w gospodarce bez inflacji. W sensie urodziły się dzieci i poszły już do szkoły, które nie żyły w gospodarce bez inflacji. I jesteśmy w momencie bardzo dużego niepokoju. Państwo wszyscy jesteście za długą historią tego niepokoju. Naszym obowiązkiem jest wyjść i powiedzieć, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieć stabilność.
Ale jak panią rozumiem, to panią nie uspokaja w tej chwili?
Ja realizuję swój mandat i tak go rozumiem.
A pani uważa, że ta obniżka ostatnia była przedwczesna?
Ja już odpowiedziałam na to pytanie. Ten moment to nie był moment na dokonywanie tego rodzaju decyzji. Właśnie dlatego, że mamy obowiązek dawać państwu stabilność. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło. I teraz już będę interpretowała pana pytanie, a nie w swoim imieniu się wypowiadała, co jest pewnie błędem komunikacji, ale spróbuję. Była obniżka i pan pyta, dobra, zła, zaszkodzi mi to, pomoże, nic, nie? A jakby nie było żadnej zmiany i byłoby wyjście, dowieziemy mandat, komunikacja podstawowa, dowieziemy mandat, jesteśmy na nim skoncentrowani i to by pan tych wszystkich hipotez w swojej głowie nie miał. To które z tych rozwiązań jest lepsze?
A ja się jeszcze nad jedną rzeczą zastanawiam, pani profesor. Czy mamy sytuację podobną jak po agresji rosyjskiej na Ukrainę? Czy jest podobny poziom zagrożenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie i stabilność ekonomii?
Nie. Z różnych powodów jest inaczej, co może się przejawić takimi samymi albo zupełnie innymi wskaźnikami gospodarczymi, ale na poziomie procesów jest zupełnie inaczej.
Ale bezpieczniej?
Każdy ma swoje własne poczucie bezpieczeństwa, ale w takich kategoriach, jak my rozumiemy bezpieczeństwo w ekonomii, czyli jakieś zmienności.
Zmiany cen energii chociażby, prawda?
To jest bardzo ciekawe. Proszę zwrócić uwagę, teraz pozwolę sobie na taką dygresję. Proszę zwrócić uwagę, jak się w pana głowie przesunął paradygmat, że zmiany cen energii to jest jakiś ważny temat.
Oczywiście.
A ile razy pan o tym myślał przed 2022 rokiem?
Bardzo rzadko, ale świat się zmienił, pani profesor. Tak? I pani wie o tym doskonale.
Ale zmienił się na dwa sposoby. Po pierwsze, pan o tym myśli teraz. Jakby to weszło nagle do pana głowy, pojawiło się takie zdarzenie potencjalnie niezerowym z ryzykiem i ludzie się nim przejmują. I od razu pojawia się pytanie, czy i jaka będzie reakcja po stronie polityki gospodarczej, bo znów wtedy się pojawiła reakcja po stronie polityki gospodarczej. Proszę zobaczyć, jak zasadniczo to zmienia pana sposób rozmowania o rzeczywistości. Czy naprawdę chce pan, żeby bank centralny do tego jeszcze przychodził, mówił, jak rząd zrobi to, to my zrobimy tamto, a jak zrobi coś innego, to zrobimy coś innego. Oczywiście ja cały czas robię te analizy, ale jest zdecydowanie za wcześnie, żeby cokolwiek ogłaszać w tej sprawie.
To pani zdaniem, jak długo muszą trwać te niepokoje na Bliskim Wschodzie, żeby można było powiedzieć, tak, to jest taka zmiana, która będzie wpływała bezpośrednio na życie gospodarcze?
Ja odpowiem na pana pytanie w innej optyce. W mojej ocenie naszym głównym zadaniem jest doprowadzić gospodarkę do takiej sytuacji, w której jak przydarza się tego rodzaju szok, to on ma charakter przejściowy i możliwie niewielki. W niewielkim stopniu oddziela się na realnej gospodarce. Czyli nawet jeśli rosną rachunki, to rosną, to ich wzrost jest na tyle bez znaczenia dla państwa w porównaniu z innymi cenami, które, że jesteście w stanie tym jakoś zarządzić.
A wzrosną rachunki?
Mówię, nawet jeśli. Teraz mój kłopot z tą sytuacją, w której jesteśmy obecnie, jest taki, i dlatego stąd moje głosowania przez długi czas i też komunikacja cały czas, że nasza gospodarka nie jest dzisiaj w równowadze. Nie doprowadziliśmy jej do sytuacji bezpiecznej. Ja rozumiem, że państwo patrzycie na wskaźnik ogólnej inflacji, ona jest poniżej 2,5 i wszystkim się wydaje, że jest okej. Okay. Ale na przykład usługi rosną, ich ceny rosną cały czas w tempie znacznie przekraczającym 4, bliżej 5 i jeszcze bardzo długo potrwałoby, zanim zejdą do poziomów, na których są historycznie, czyli około 2% rok do roku. Teraz, ponieważ nie sprowadziliśmy tych cen do takich poziomów, na jakim one powinny być, żebyście państwo mieli poczucie bezpieczeństwa, to jakiegoś rodzaju zaburzenia z zewnątrz mogą być krótsze i mniejsze, żeby cały czas wywołać impuls w gospodarce. Dlatego przez cały czas próbowałam tłumaczyć, że mamy jeszcze problem przed sobą i nie jesteśmy gotowi na te zewnętrzne szoki. Wszyscy mi tłumaczyli, zdążymy. No miejmy nadzieję, że zdążymy. Miejmy nadzieję, że ten konflikt będzie rzeczywiście krótkotrwały, że będzie bardzo mało strat w ludziach. Zwróćmy też uwagę na ten aspekt. Miejmy nadzieję, że jego przełożenie na globalną sytuację gospodarczą i na naszą sytuację gospodarczą będzie niewielkie i w związku z tym cały czas będziemy w stanie tę ścieżkę schodzenia z procesami do ich stabilności być na tej ścieżce, tak? Ale no nie jesteśmy dzisiaj gotowi na to, żeby się pojawił jakiś zewnętrzny szok i w tym sensie ja w mojej roli odczuwam bardzo duże zaniepokojenie. Państwo wszyscy już się raz przez to przeszli, wiecie jak to jest, nie zdążyliście zapomnieć, że się nie ma czym aż tak strasznie martwić.
Profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, ekonomistka, była razem z nami w rozmowie o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękuję, pani profesor.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.